Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam na nasze rozmowy niedokończone. Dzisiaj o surowcach i energii oraz o zamieszaniu wokół gazu z Łupków. Naszym gościem jest pan poseł Mariusz Orion Jędrysek. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, szczęść Boże.
Zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, przewodniczący Zespołu Parlamentarnego Surowców i Energii. Panie pośle, rozpoczęliśmy nasze spotkanie po 18:15 w Radiu Maryi w telewizji Trwam od tego, że służby geologiczne Stanów Zjednoczonych mówią o tym, że nie ma, można powiedzieć, że nie ma o co się bić, tak, że nie ma aż tyle gazu w Łupkach w Polsce, żeby można uznać to za sukces.
No tak, rzeczywiście tak jest. Dziwne, że nasze media na ten temat milczą. Otóż Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych podała, no jeśli patrzeć na czas polski, to wczoraj w internecie informacje. Bardzo króciutki raport, dwustronicowy, można powiedzieć niemal abstrakt, taki, że w Polsce jest w przeliczeniu ze stóp, bo podali to w stopach, około 35 miliardów metrów sześciennych gazu w Łupkach. 35 miliardów metrów sześciennych to jest no mniej więcej może siedmiokrotnie, może nie siedmiokrotnie, ale powiedzmy tam pięciokrotnie mniej, czy czterokrotnie mniej niż zasoby konwencjonalne, tak, czyli takie, które no, wiemy, że są niewielkie w Polsce, bo to jest około 145 miliardów metrów sześciennych. Dużo mniej również, kilkakrotnie mniej, trzykrotnie mniej niż gazu w tak zwane CBM, czyli w węglu kamiennym, tego wydobywalnego gazu. No i wielokrotnie mniej od tych zasobów perspektywicznych gazu zaazotowanego czy strukturach zawodnionych, obszernych strukturach Wielkopolski, na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Więc no, warto by było się zastanowić, jaka była tego przyczyna opublikowania takiego raportu i czy to jest zgodnie z prawdą geologiczną, czy potrzebami politycznymi. Tym bardziej, że ta wartość została podana dosłownie tłumacząc potencjalnie technicznie wydobywalnego gazu. Czyli tego gazu, który dzisiaj można by ewentualnie wydobyć przy zastosowaniu dzisiejszych technik. No i to by trzeba było chyba dłużej skomentować, bo gdybyśmy popatrzyli na historię poszukiwań gazu, poszukiwano gazu w tym rejonie w Polsce, przewiercano między innymi w poszukiwaniu gazu w latach 60., 70., 80. W 85. roku zakończono ostatecznie decyzją, że gazu nie ma, nie ma co poszukiwać i nigdy go nie będzie, prawda? Więc tych odwiertów sporo zrobiono. Następnie w 2006 roku zacząłem szukać, będąc głównym geologiem kraju, inwestorów, ponieważ w Polsce nikt nie chciał się tym zajmować. Zresztą większy eksperci, które na takie spotkanie zrobiłem, to po prostu uznali, że absolutnie tego gazu nie ma. Jak powiedziałem, że według mnie nie ma nie tylko gazu, ale jest i ropa, to nawet naftowa, to nawet z sali słyszałem głośne dureń i tak dalej. No, okazało się potem, że ta ropa jest. Dlatego wydałem koncesję, kilka dosłownie koncesji, na 11 koncesji, czterem różnym podmiotom. Bo tak, skoro wszyscy mówili, że gazu nie ma, ja uważam, że ten gaz jest, bo robiłem wcześniej, przyznam 20 lat, badania związane właśnie z formowaniem się metanu, migracją metanu w osadach, to, no to trzeba było to ryzyko przerzucić na, a nikt nie był w Polsce tym zainteresowany, więc to ryzyko chciałem przerzucić na obcego inwestora, który ma technologię do tego. Warto pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych już zaczęto wydobywać ten gaz i on zaczął przynosić spore zyski, więc my byliśmy, można powiedzieć, wydając te pierwsze koncesje w 2006 roku, po Stanach i Zjednoczonej Kanadzie następnym krajem na świecie, a więc absolutnym pionierem w Europie. No i te koncesje wydałem w ten sposób, że kilku różnym podmiotom, daleko od siebie te koncesje były, a więc te podmioty nie mogły ze sobą specjalnie współpracować, nie miały żadnej możliwości jakby przekroczenia masy krytycznej, dyktowania Polsce warunków. Natomiast całość badań wzięły na siebie, całość ryzyka poszukiwań. Musiały wydać łącznie miliardy potencjalnie na wykonanie poszukiwań, bez żadnej gwarancji, że poszukiwania skończą się sukcesem, no bo wtedy nikt w to nie wierzył. A jednocześnie, jeśli by się skończyły sukcesem, no to wszystkie raporty musiały trafić do nas. Pojawiły się pierwsze dochody, czy przychody państwa i w oparciu o to miały być budowane polskie technologie na następnych koncesji, ale już na zupełnie nowych warunkach, z polskimi technologiami, z polskim udziałem. Także my byśmy byli w naszym kraju gospodarzem. Przygotowałem prawo geologiczne i górnicze nowe, ustawę o powołaniu Polskiej Służby Geologicznej, powołane zostały organy doradczo-kontrolne bardzo szybko, Rada Geologiczna była już, ale ją nie zreformowałem, była Rada Górnicza nowa, Komisja Geoekologii i Metod Analitycznych, mająca się zająć bezpieczeństwem środowiskowym, technologiami, baza ekspercka, GEA, gdzie zbierałem ekspertów, że można budować polskie technologie, dwa nowe projekty, serii monograficzna i budowa laboratoriów, rozbudowa laboratoriów polskich, między innymi w tym kierunku. Więc to było wszystko budowane. No i jak zmienił się rząd końcu 2007 roku, no to już tych ustaw nie dawałem do Sejmu, bo to nie miało sensu, one by przepadły, więc zaczekam na nowy rząd. Na nowy rząd natomiast to po prostu jedną z ustaw przejął, o nowe prawo geologiczne i górnicze, zmarnotrawił zupełnie, a ustawę prawo geologiczne i górnicze, w ustawę o powołaniu Polskiej Służby Geologicznej po prostu wyrzucił do kosza i wydał koncesję, które ja wstrzymywałem, wydawanie koncesji, on nie wydał do końca, na zasadach skrajnie niesprzyjających Skarbowi Państwa. I teraz co się dzieje? Zaczyna się w Polsce po kilku latach, w 2009 zacząłem protestować, w 2010 te protesty przybrały już mocniejszą formę, wysłałem list, taki dramatyczny list do pana premiera, od list otwarty, on jest na mojej stronie internetowej do zobaczenia. Tam wspomniałem o gazie w łupkach, o prawie geologicznym górniczym, tego nie wolno robić i tak dalej, należy wstrzymać wydawanie koncesji. No niestety zostało zignorowane, koncesje wydane, a niestety na takich to zasadach, że w zasadzie niemal za darmo, kiedy za koncesje wszystkie wzięto Skarb Państwa wziął około 40 milionów złotych, a powinien wziąć za podobne koncesje właśnie na poszukiwania, patrząc na ceny w Stanach Zjednoczonych, ponad miliard złotych. A w Stanach Zjednoczonych koncesje powinny być tańsze. Otóż tańsze, dlatego że gaz jest tańszy. W Polsce jest kilkukrotnie gaz droższy. A uwzględniając nakłady na poszukiwanie i eksploatację, to ten gaz jest wielokrotnie droższy. Tak naprawdę zyski spodziewane mogą być nawet dziesięciokrotnie wyższe, więc koncesje powinny być dużo, dużo droższe. A niestety nie wzięto praktycznie nic. Ułamek promila. No i teraz mamy taką sytuację. Zaczyna się w Polsce ferment. Po wyborach w zeszłym roku, prawda, w szczególności, premier w expose mówi, że będzie podatek od gazu w łupkach. No i teraz firmy, które mają koncesję na poszukiwania, a więc dostaną koncesję na eksploatację, no boją się, że zostaną usunięte po prostu stąd poprzez barierę finansową, tak? No to przestają wiercić i czekają. Ryzyko rośnie. Wiadomo, że jeżeli ryzyko polityczne najwięcej tu ma do powiedzenia, ryzyko rośnie, powoduje, że firmy zaczynają myśleć, no co tu zrobić, bo przecież my nie możemy tak nieskończenie czekać. Wstrzymali wiercenia, ale mimo wszystko sama obecność kosztuje, sprzęt tutaj jest i tak dalej, więc czekają. No czekają, czekają i wreszcie, ponieważ coraz więcej koło tego robi się bałaganu, jest zupełna sprzeczność działań jednego ministerstwa, drugiego. Ministerstwo Środowiska miał być powołany pełnomocnik rządu do spraw gazu w łupkach, nie został powołany. przez już 7-8 miesięcy, 9 od rozpoczęcia funkcjonowania rządu. Miała być ustawa zaraz bardzo szybko regulująca sprawy i finansowe, i prawne. Mówiło się o tym, miała być w marcu, potem w maju, potem w czerwcu, wreszcie w czerwcu konferencja prasowa, na któryś tam pod koniec czerwca dzień miał wyznaczona, niestety konferencja prasowa się nie doszła do skutku, nie pokazano tego. No w zasadzie sprzeczne zupełnie sygnały idą z różnych stron. No i cóż takie firmy robią? Nie możemy więcej czekać. Bałagan jest, niepewność jest. To wszystko w oparach korupcji. Proszę pamiętać, że były aresztowania, przesłuchania w Ministerstwie Środowiska. Dyrektorzy zostali po aresztowaniu przesłuchiwani. W Państwowej Służbie Geologicznej, w tym Państwowym Instytucie Geologicznym też ktoś tam został zatrzymany. W firmach były przesłuchania. No i tego sobie niektóre firmy po prostu nie życzą, nie chcą, nie chcą mieć nic wspólnego i podpisały umowę z rosyjskim Rosnieftem na wymianę koncesji. Oczywiście nie jest powiedziane, że to będą polskie koncesje, ale należy się spodziewać, że ewentualnie tak. Ja o to pana premiera natychmiast pytałem w kwietniu z mównicy sejmowej. Oczywiście kilkukrotnie o to pytałem, milczał, no i nawet jeden posłów powiedział, no ale cóż on ma ci odpowiedzieć, że co, że popełnił błąd, że sprzeniewierzył to wszystko. Więc no i to był jeden z posłów PO. No i rzeczywiście ma rację, no bo co ma odpowiedzieć, więc woli milczeć. No a co się dzieje następnie? No jedna z firm, i to też przewidywałem, gdzieś w gazetach o tym pisałem, w internecie, a także w naszym dzienniku, no jest jedna z firm, niestety Exxon, której nam powinno bardzo zależeć, po prostu wychodzi z Polski. Mówi, że nie jest za mało gazu, nie ma i wychodzi z Polski. Pytanie, co jest prawdą i dlaczego? Ja na ten temat napisałem artykuł obszerny w naszym dzienniku w weekend. No a już we wtorek pojawia się anons służby geologicznej amerykańskiej, że tego gazu nie ma. Co ja uważam? Że przede wszystkim ze względu na bałagan, konotacje korupcyjne, duże straty, wielkie ryzyko i zupełna niepewność, po prostu taka firma sobie nie chce psuć opinii, reputacji, nie chce mieć nic wspólnego z polskim problemem, odda i ma zamiar oddać koncesję w ręce rosyjskie. To może być straszny bat na to, a ponadto chce wymusić na polskim rządzie jak najniższe podatki, można powiedzieć rezygnację nawet z wszelkich zysków. Tym bardziej, że zapędy rządowe są bardzo, bardzo wysokie. W związku z tym i nie takie, jakie powinny być. Nie uczestnictwo jako gospodarz w gospodarowaniu złożami, strukturami geologicznymi, ale po prostu zwykły fiskalizm, pobieranie opłat tak zwanych royalty. Jest tak samo, jak zrobiono z KGHM, a więc to jest bardzo proste i niszczące złoża, bo podatek od kopalin powinien być pobierany jednak z zysku, generalnie rzecz biorąc, a nie z wydobycia bezpośredniego tej kopaliny jeszcze na dole, bo wtedy się opłaca wybrać tylko to, co najlepsze, to, co najszybciej, a część złoża czasem w przypadku gazu, może być to 80%, zostanie i już nigdy nie będzie wydobyte, a więc złoże zostaje zaprzepaszczone, zniszczone. I do tego doprowadza w tej chwili rząd Donalda Tuska. No tego wybaczyć się nie da. I następna przyczyna to zmowa. Może być tak, że firmy naftowe mówią, no to jedna z nas wychodzi, niech to będzie duża firma, będzie to nacisk na rząd po to, żeby nie było żadnych podatków. Moje pytanie jest takie, skoro się pojawia informacja i rząd mówi, że istnieje służba geologiczna w formie Państwowego Instytutu Geologicznego, to gdzie ta służba, jakie są jej kompetencje, skoro są rozbieżne zupełnie opinie Państwowego Instytutu Geologicznego i służby geologicznej amerykańskiej. Gdzie jest jakikolwiek kompetentny organ? 5 lat minęło, kiedy władzę ma Donald Tusk. I 4 pierwsze lata były poświęcone na destrukcję tego, co zrobiono, a ostatni, teraz 5. rok, albo bierność, albo dalsza destrukcja. No tak gospodarz nie postępuje, tak nie powinno być. I to jest w zasadzie podsumowanie tego, co można by powiedzieć o tym bałaganie w gazie w łupkach. Mieliśmy 5,3 biliona metrów sześciennych, dziś mówi się, że mamy 0,035, a więc praktycznie nic przy tak dużej powierzchni, o której my mówimy, no to po prostu tego gazu nie ma. Jaka jest prawda i dlaczego rząd tego nie pokazuje Polakom, tego nie ma.
Panie profesorze, pan wspomniał o złożach. Dzisiaj mówimy o surowcach energii, o tym zamieszaniu teraz wokół gazozłupków, bo to też w jakiś sposób była nadzieja, tak? Tak tą rzeczywistość pokazywano. No nie możemy się obronić, bo nie mamy służb geologicznych.
Nie, no nie mamy, nie wiadomo komu wierzyć. No ja sobie liczyłem sam dla siebie i publikowałem te informacje na początku tego roku, zanim jeszcze raport Państwowego Instytutu Geologicznego się pojawił, w oparciu o własne estymacje, jako osoba, jakiś naukowiec po prostu, prawda, który bada różne zjawiska geologiczne, między innymi tym się zajmuje. No ale ja nie mam żadnego dostępu do żadnej wiedzy, wręcz jestem dobrze izolowany od tego. W mojej opinii tego gazu jest naprawdę bardzo dużo, natomiast trzeba mieć technologię, które go rozwiną. Rozwinięte będą, żeby ten gaz wydobyć. I to, co Amerykanie napisali, to jest bardzo sprytne. To w zasadzie, gdyby czytać między wierszami, mówimy, nie mamy możliwości technologicznych wydobycia tego gazu. Możemy mieć go na poziomie 0,064 biliona metrów sześciennych. Czyli praktycznie nic. I pytanie, co to znaczy, że nie mamy? No, jeżeli mamy jakieś wielkie złoże nad węgla na głębokości 100 metrów, a ktoś nie ma łopaty, no bo na przykład jej nie przyniósł albo sobie nie kupi, no to też nie ma możliwości technologicznej tego wydobycia tego węgla, ale tego węgla pod nami jest bardzo dużo, prawda? Więc to może być jakiś taki wybieg, mogę mieć taką nadzieję, mogą być to właśnie różne próby nacisków, manipulacji, no ale powinien nas przed tym obronić niezależny organ państwowy, którego ja nazwałem Polską Służbą Geologiczną, a takiego organu nie ma, bo rząd PO po prostu wyrzucił gotowe rozwiązania do kosza, a rozdał koncesję.
Pytamy o sektory strategiczne, tak? Pan wspomniał o znaczeniu tych złóżb czy surowca, po które moglibyśmy sięgnąć. Ostoja i gospodarki, kwestia suwerenności bytu. Absolutnie państwa, tak. Znaczenie nawet w tej szerokości geograficznej między wschodem i zachodem. Jesteśmy w Europie Środkowej, mamy dwóch gigantów, tak, jeżeli chodzi o umiejętność. Rosjanie i Niemcy, te porozumienia, prawda, chociażby ponad naszymi głowami, też jak gdyby byliśmy bezradni. Jakoś ale próbowaliśmy się bronić.
To jest nieprawda, że byliśmy bezradni. Proszę zwrócić uwagę, że w 2007 roku utworzyłem Komisję Geoekologii Metod Analitycznych i tam się, która miała kilka podkomisji. Jedna podkomisja miała się zająć bezpieczeństwem środowiskowym i kontrolą poszukiwań eksploatacji gazu w łupkach, ale jedna z nich miała się zająć właśnie Nord Streamem. I można powiedzieć, że silne narzędzia przeciwdziałające budowie Nord Streamu na dnie Bałtyku, wykorzystujące geologiczne narzędzia środowiskowe, no została zniszczona poprzez to, że do rządu Donalda Tuska jego rząd po prostu rozwiązał działanie tej komisji. No, tą komisję w ogóle rozwiązał. Więc to nie było tak, że myśmy byli bezbronni. Jesteśmy bezbronni na życzenie własnego rządu. Może ja się nie muszę identyfikować z tym rządem, ale no, on nami jednak rządzi, Polakami. I sytuacja jest taka, że ja uważam, że rząd Donalda Tuska wszystko, co mógł popsuć w polityce geologicznej, w polityce surowcowej, energetycznej, własnych zasobów suwerenności surowcowej energetycznej, popsuł. No, przecież proszę pamiętać również, że porozdawano na bezsensownych zasadach koncesje na poszukiwania miedzi, srebra, pierwiastków ziem rzadkich wokół KGHM. KGHM przegrał nawet proces z Ministerstwem Środowiska w tym zakresie, a koncesję uzyskało nie KGHM, które on się starał, tylko inne podmioty gospodarcze rodem ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii. Po to samo się stało z cynkiem i ołowiem. No nawet jedno kuriozum, koncesja, na której eksploatację prowadziła polska kopalnia, na tym terenie została również przyznana koncesja na poszukiwania. To jest coś, co jest według mnie w ogóle niezgodne z prawem. Nie wiem, na jakiej zasadzie ta koncesja została wydana. Przecież to jest naprawdę wbrew interesowi Skarbu Państwa, wbrew interesowi narodowemu. No tak działa rząd pana premiera Tuska.
A coś jest takim sektorem strategicznym?
No, o tym się często zapomina, że oprócz zasobów takich jak na które już, tak jak powiedziałem, wydano na złoto, miedź, srebro, platyny, piaski ziem rzadkich. Piaski ziem rzadkich są wydane te koncesje praktycznie za darmo firmom, które będą teraz wymuszały na KGHM zakup tych koncesji. Prawdopodobnie tak się stanie. Albo nawet jakieś ewentualnie fuzje, co to już byłoby tragiczne, bo to będzie sytuacja taka, że przyszła mysz i zjadła kota. No tak, do tego prowadzi polski rząd. I takimi strategicznymi zasobami są na przykład pierwiastki ziem rzadkich, gdzie w niektórych przypadkach, na przykład w Chinach, Chiny produkują 90-kilka% niektórych z pierwiastków ziem rzadkich, które mają kluczowe znaczenie strategiczne, militarne, także gospodarcze, w elektronice i tak dalej. No, jedno powiedzenie przez Chińczyków, nie sprzedały wam jakiejś tam porcji tych metali, to je się kupuje w kilogramach. No, powoduje, że przemysł niektóry światowy może się nawet wrócić. I oczywiście na tych koncesjach musi zależeć niektórym krajom. No i jak widać, zależy. Zresztą wracając do tego, świat się stał surowcowo absolutnie globalny. W tej chwili to, co mi się wydaje, że się dzieje, to jest taka zmowa rosyjsko-amerykańska i tutaj Polacy padają na własne życzenie, bo przecież tutaj mieliśmy mocne wsparcie Ameryki na początku. Dogadywanie się w zakresie podziału zasobów ropy i gazu w okolicach bieguna północnego. Dzieje się to również nad głowami Norwegów, Duńczyków i Kanadyjczyków, którzy prawa do tych zasobów, przeogromnych zasobów, też mają. To są rzeczy sporne, które kilka lat temu wypłynęły. No i tutaj prawdopodobnie, kto wie, czy nie jest to także przedmiotem rozmów rosyjsko-amerykańskich, a te gaz w łupkach, no to po co już w Polsce ma być, prawda? Lepiej, żeby kto to jakoś, no ale na własne życzenie, prawda? Na własne życzenie, w sensie życzenia naszego rządu. Zresztą o gazie w łupkach i o interesie tym, żeby w Polsce gaz był wydobywany, pisałem nie tak dawno, ze 2 miesiące temu, artykuł jest do ściągnięcia z mojej strony internetowej, w Nikkei Asian Review, to jest taki biznesowe czasopismo wydawane w Japonii. No, tam Japończycy się interesują i to widać z tego artykułu. Zresztą także wspominam o tym w artykule z naszym dzienniku zeszłego weekendu, sobotnio-niedzielnego. Dlaczego Japończycy i Koreańczycy powinni być zainteresowani eksploatacją gazu w łupkach w Polsce? Jeśli ona byłaby rzeczywiście duża, to wtedy podaż gazu zwiększa się i Rosja, chcąc komukolwiek sprzedać, będzie musiała właśnie im sprzedać, bo wszystkie inne kraje dookoła ten gaz już mają i też chcą sami go sprzedawać.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan profesor Mariusz Orion Jędrysek, poseł na Sejm. Dzisiaj o surowcach energii oraz o zamieszaniu wokół gazu z łupków. Telefony do studia, do Radia Maryja. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, Stany Zjednoczone i Kanada 11 48 56 655 23 66. dzisiaj kwadrans po 22. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie zgromadzonych i pana profesora. Pani profesorze, Anna z Lublina, mam takie dwa pytania. Proszę wyjaśnić, bo często się spotykamy z tym, że to jest ogromny koszt zdobywania gazu, że niebezpieczeństwo ekologiczne. Tak pokrótce chciałabym to jakoś tak sprecyzować, te obawy. Ogromne dzięki za niezwykłą fachowość. To jest po prostu, ja wiem, że truizm w stosunku do pańskiej wiedzy, ale jest to bardzo ważne dla laika po prostu. Także proszę o wyjaśnienie. I jeszcze jedno pytanie dotyczące palladu. Czy to jest inwestowanie w pallad, czy ewentualnie pojawiły się teraz na rynku jakieś nawet takie strukturyzowywalne, nie wiem jak to określić, od strony ekonomicznej, możliwości inwestowania w pallad? Czy to jest związane z jakąś taką zainteresowaniem, bo to też jest przecież metal szlachetny. Z czym to jest związane właśnie ta hossa na pallad? Czy to jakiś zbrojeniowy, czy jakiś elektroniczny? Czy pan profesor mógłby coś bliżej na ten temat powiedzieć? Bardzo serdecznie dziękuję i gorąco pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Jeśli chodzi o środowiskowe bezpieczeństwo. Jak wszystko, każdą działalność, szczególnie górniczą, można popsuć. No, wszystko może być szkodliwe w nadmiarze. Dlatego ja w 2007 roku powołałem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, powołałem taką komisję, jak wspomniałem, Komisję Geoekologii Metod Analitycznych, która miała już od razu przyglądać się sprawom bezpieczeństwa środowiskowego i także opracować narzędzia kontroli tych procesów. No a oczywiście Polska Służba Geologiczna już miała zupełnie to przejąć. To miało być zaczątkiem takiej bazy eksperckiej Polskiej Służby Geologicznej. I również narzędzia analityczne, jak powiedziałem, tam było chyba 60 milionów złotych przeznaczone na wsparcie polskich laboratoriów, które miały się specjalizować w różnych dziedzinach. Surowcowych, między innymi w związku z gazem łupka. Natomiast to zostało potem, jak powiem, wszystko wyrzucone do kosza i robione po swojemu. Czyli według mnie wbrew interesowi narodowemu. Miały być także szkolenia i one rozpoczęły się, szkolenia, nawet projekt był taki, geologów powiatowych, którzy mieli być lokalnymi ekspertami. Ostatnio w Sejmie w maju zorganizowałem konferencję dla wójtów gmin i starostów powiatów, gmin i powiatów pokrytych koncesjami na gaz w łupkach. I proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że była pierwsza, tak jak mi powiedziano, pierwsza tego typu konferencja ucząca czy pokazująca, co wójt może, czego nie może, co w opiniowaniu. Wiele koncesji okazuje się, że bez opinii było wójtów. Zrobiono przynajmniej oni bez ich świadomości takiej. A to powinno być wszystko wcześniej rozwinięte. I teraz już idąc do clou sprawy. Jak powiedziałem, wszystko można popsuć. Muszą być odpowiednie organy państwa, które będą interesu Polski broniły. Tego nie ma i w związku z tym firmy mogą sobie pozwolić na więcej, bo wiadomo, że ochrona środowiska bardzo dużo kosztuje. Może się zdarzyć, w szczególności jeśli ktoś będzie miał takie intencje, a takie intencje mogą się pojawić z przyczyn biznesowych, żeby coś się nie udało. Tak może być. Więc gdyby były odpowiednie organy państwa, jestem w stanie powiedzieć, bezpieczeństwo jest pełne, obieg wody jest kontrolowany, tych chemikaliów, bo te chemikalia są niezbędne do tego, żeby wypłukiwać metan z rozdrobnionej skały głęboko pod ziemią. Ale proszę zwrócić uwagę, to jest 3-4 kilometry pod ziemią. W związku z tym naprawdę trzeba by się dobrze starać, żeby poważna klęska ekologiczna się pojawiła. Muszą być odpowiednie organy i państwa, które będą to kontrolowały, będą brały udział bezpośrednio przy eksploatacji, poprzez udział w Skarbu Państwa w spółkach nowotworzonych i to też było przewidziane w rozwiązaniach prawnych, które ja przygotowałem jeszcze w 2007 roku. No niestety to wszystko poszło, się zmarnowało. A więc można bezpiecznie to zrobić, tylko trzeba robić to umiejętnie, organizując państwo w tym kierunku i prawnie, i organizacyjnie. Natomiast sprawa dotycząca palladu czy innych pierwiastków. Otóż bardzo często jest tak, że dosłownie minimalne, ale to minimalne wagowo udziały niektórych pierwiastków powodują diametralne zmiany parametrów, czy to elektrycznych, czy magnetycznych, związanych z metali. Prawda? Są na przykład neodymowe tak zwane magnesy, które są wielokrotnie silniejsze od magnesów zbudowanych tylko z żelaza. One powodują, że magnesik maluteńki, jednogramowy, ma taką samą siłę przyciągania jak magnes półkilogramowy, a więc w technikach kosmicznych się nadaje, w samolotach i tak dalej. I właśnie tego typu utwardzanie metali, są to pierwiastki tak zwane niedopasowane, one nie wchodzą w strukturę dokładnie tak, jak tak jakby inne wchodziły, które by normalnie były w tej strukturze. Są to pierwiastki, które mają na przykład tak zwany duży promień jonowy, albo mały promień jonowy, a bardzo duży ładunek, które powodują pewne zmiany w strukturze krystalicznej na tyle duże, że powoduje to zupełną zmianę własności stopów, taką, jaka jest pożądana dla przykład dla wojska, dla zaawansowanej elektroniki, kiedy jest coś potrzebne super lekkiego, wytrzymałego. Niewielkie domieszki będą powodowały, że metale dostają się właśnie takiej własności, albo są bardzo twarde, albo bardzo ciągliwe i tak dalej, i tak dalej. Nadają się na przykład na specjalne łożyska, a to na przykład musi się dziać w powietrzu, gdzie musi być wszystko bardzo lekkie. I każdy gram jest dosłownie ograniczenie wagi o 1 gram jest bardziej wartościowe niż gram złota za każdy gram. Więc to jest zasadnicza sprawa i dlatego te pierwiastki, niektóre z nich mają tak potężną wartość, a ich wartość jeszcze wzrasta dlatego, że po prostu ich nie ma albo nikt ich nie wydobywa, tylko w jednym czy w drugim miejscu są znane. One z pewnością w świecie występują, ale to trzeba jednak takie złoże odkryć i Polska takie złoża potencjalnie posiada właśnie w KGHM-ie. Dlatego nie wolno sprzedawać KGHM-u, trzeba pilnować koncesji. No i niestety zdarzyło się tak, że koncesje zostały wydane i mamy wielki problem teraz.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, właśnie z Rzeszów jestem geografem z wykształcenia. Kończyłem studia w Krakowie, z tego względu bardzo serdecznie pozdrawiam pana profesora. Mam jednak taką uwagę. Trzeba, proszę państwa, dotrzeć z tymi informacjami, z tymi wiadomościami do nauczycieli i poprzez nich do uczniów, dlatego że panuje ogromne niedoinformowanie społeczeństwa w tym względzie. No, Radio Maria jest w moim przekonaniu radiem inteligencji. No ale niestety 2 miliony, no powiedzmy tych podpisów, tych powiedzmy słuchaczy Radio Maryja, jest to niestety ułamek całego 38-milionowego społeczeństwa. Często też i sami nauczyciele, i sami uczniowie na informacje, także i zawarte na przykład dotyczące wód geotermalnych, a zawarte na przykład na w arkuszach egzaminacyjnych, gimnazjalnych, więc w odniesieniu do przekazywanych takich informacji, no uczniowie się uśmiechają, no zdając sobie jak gdyby sprawę, że ich źródłem jest właśnie Radio Maryja bądź telewizja Trwam. No panuje w społeczeństwie jak gdyby taka dyskredytacja tych mediów, a niestety są to media po prostu bardzo uzupełniające lukę informacyjną w tym względzie istniejącą w naszym państwie. Ponieważ owszem, piszą o tych problemach, ale bardzo specjalistyczne wydawnictwa, na przykład o gazie łupkowym. Ja się spotkałem z artykułem chociażby w Technice Wojskowej, no bo to też dotyczy pewnego znaczenia strategicznego. Natomiast trzeba po prostu dotrzeć do nauczycieli. Uważam, że takie konferencje trzeba zorganizować dla nauczycieli, ponieważ na przykład w podręcznikach nie ma na ten temat żadnej informacji. No a ja wiem, że pewne informacje są zastrzeżone dla powiedzmy, no, kręgów uniwersyteckich, no ale trzeba poprzez to jednak na szersze kręgi społeczeństwa oddziaływać, bo inaczej, no, wiecie państwo, jaka jest sytuacja. Dziękuję bardzo, przepraszam.
Dziękujemy. Ja myślę, że tutaj co do tych mediów też warto popatrzeć na strukturę własnościową, tak? Przecież to często, czy radio, czy telewizja, czy prasa, też musimy zdać sobie sprawę, że to potężne konsorcja, tak? I kiedyś, no, podbijało się narody. Dzisiaj wystarczy, że prasa wielomilionowa przejdzie przez kioski, trafi do naszych domów i dostajemy to, co ktoś chce. I tu pytanie o ten, czy ta prasa, media, takie czy inne, bronią interesu naszego państwa, tak? Czy stają, czy pokazują nam to, czy uświadamiają nam. Prawda, panie profesorze?
Ja już to mówiłem na dzwonicy sejmowej, że media, kiedy chodziło o sprawy, między innymi o telewizję Trwam, media stały się mediami przyrządowymi. No, Donald Tusk swoim działaniem bardzo takim upartym sprawił, że media są dosłownie przyrządowe. One, proszę tam zwrócić uwagę na tą taką dwuznaczność tego słowa, tego stwierdzenia. No niestety, no dzisiaj tych rzeczy, o których my tu mówimy, w żaden sposób nie da się powiedzieć ani w wydaniach telewizyjnych, telewizji polskiej tak zwanej, prawda? Nie da się oczywiście powiedzieć w żadnych innych stacjach czy kanałach prywatnych. W internecie jedynie można to powiedzieć, ale też nie na tych forowanych przez rząd portalach. No i oczywiście tu w telewizji Trwam, w Radiu Maryja, da się napisać w naszym dzienniku. Oczywiście można czasem się mylić, ale należy mówić i należy dyskutować. Robi rząd wszystko, żeby stłumić wolność słowa, wprowadzał na siłę, podpisał akta. Były dużo protestów, nawet złożyłem projekt ustawy ratyfikującej akta, bo to mi dawało możliwość wprowadzenia tego do Sejmu tak, żeby akta nie zostały ratyfikowane, innej możliwości nie było. No i w tej chwili utknęła ta ustawa, już drugi miesiąc ten projekt ustawy jest w Komisji Spraw Zagranicznych i pewnie nie szybko pójdzie. No bo tu chodzi o to, żeby dać szansę, żeby ona jeszcze, ta ustawa, działała. Bo to są jeszcze różne pokusy różnych ludzi, którzy mogą wykorzystywać to, że rząd podpisał akta, a więc częściowo może to akta działać. Problem ograniczenia wolności słowa, inwigilacji i tak dalej, internetowej na przykład.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Malwina z Gdańska. Chciałam się zapytać pana profesora. Wygrzebałam sobie w internecie taką informację, że przemysłowe wydobycie gazu łupkowego stało się możliwe wtedy, kiedy administracja George'a Busha, a zwłaszcza pan Dick Cheney, który był przedtem prezesem koncernu Halliburton, koncernu, który jest posiadaczem patentu na fracturing, czyli metodę szczelinowania hydraulicznego, tę właśnie bardzo kontrowersyjną, niektórzy mówią, że wręcz ludobójczą, która zatruwa wody pitne, wyłączył on w 2001 roku to właśnie szczelinowanie, będąc już prezydentem, spod ustawy o ochronie wody pitnej, Safe Drinking Water Act, oraz jeszcze spod iluś tam innych ustaw, które mają chronić ludzi przed skażeniami przemysłu. Czy pan profesor mógłby się odnieść do tego, dlaczego szczelinowanie hydrauliczne zostało zwolnione z wszelkich ustaw chroniących ziemię, wodę, powietrze, ludzi przed skażeniami przemysłu? I tylko dlatego podobno może być legalne, ponieważ jest wyjęte po prostu spod regulacji prawa. To jest jedno pytanie. A drugie, jeżeli ustawa prawo geologiczne i górnicze, która obowiązuje od 1 stycznia, jest niekonstytucyjna, bo jest, tak jak pan profesor mówi, dlaczego w takim razie partia, którą pan profesor reprezentuje, czyli Solidarna Polska, nie poddaje tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego?
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Malwino. Szczęść Boże.
Jeśli chodzi o szczelinowanie, proszę zwrócić uwagę na to, że na głębokości kilku kilometrów, tak jak właśnie występuje gaz w łupkach i gdzie jest prowadzone szczelinowanie, wody i tak są skrajnie zanieczyszczone i zapewniam panią, że żadnej wody z głębokości 3 czy 4 kilometrów to musi być bardzo wyjątkowe warunki, żeby dało się ją wypić. Każda woda termalna, bo to są już wody termalne wszędzie, jeśli są, jest tak, można powiedzieć, zanieczyszczona, no ona jest, to są jej naturalne warunki, zanieczyszczona solami różnymi, siarczanami, to mają odczyny najczęściej kwaśne. Żeby się tej szklanki, pół szklanki tej wody wypiło, to można po prostu nie przeżyć tego. Proszę o tym pamiętać. W związku z tym te wody, które my pijemy, to tak do głębokości 300 metrów występują. Mamy oddzielone te warstwy, 3-4 kilometry, od tych warstw wody pitnej warstwami nieprzepuszczalnymi, wielokilometrowymi, które wystarczająco zabezpieczają i nie ma takiej możliwości, żeby miały jakikolwiek wpływ. To, co się dzieje na głębokości 3-4 kilometrów, jeśli o szczelinowanie, na to, co się dzieje tuż pod powierzchnią Ziemi. Sprawę można dopiero popsuć wtedy, kiedy będą nieszczelne odwierty, albo kiedy na powierzchni wyleją się te odczynniki, które potworzą szczelinowanie i, można powiedzieć, wypłukują, odklejają metan od skały, od minerałów. I to rzeczywiście może mieć miejsce, no ale po to te organy państwa ja powoływałem, żeby się tym zajęły i zabezpieczyły interes społeczny, interes narodowy. A potem rząd Donald Tusk porozwiązywał te organy, nie robiąc nic w to miejsce, to jest istotne. Żadnych efektów w każdym razie nie widać. I to jest jedna rzecz. Pyta pani o konstytucyjność. Ja przygotowałem dwa zasadnicze projekty ustaw, które miały uruchomić całą lawinę zmian w prawie geologicznym i górniczym. No i niestety, no one utknęły najpierw w tak zwanej zamrażarce marszałek Sejmu, a potem teraz jedna z nich w komisji, a druga, no tak naprawdę obecnie trwa wyjaśnienie, co się tak naprawdę z nią stało, bo są sprzeczne informacje, niby ktoś coś pomylił, bo dwie ustawy, prawo geologiczne i górnicze i tak dalej. No jest tutaj sporo zamieszania koło tego, ale nie widzę dobrej woli marszałek Sejmu czy w ogóle koalicji, żeby te sprawy uruchomić. Nie wiem dlaczego, no możemy się tylko domyślać. Więc to jest rzeczywiście wiele jest konstytucyjnych zastrzeżeń. Ja o tym wielokrotnie pisałem, no ale no, proszę wierzyć, że bycie w opozycji bardzo wiąże ręce, uniemożliwia. Można wiele zrobić dobrego, jeśli ma się przewagę w Sejmie. Tej przewagi w tej chwili prawica nie ma i nikt nie chce na ten temat rozmawiać. No po prostu rząd nie chce tego. A skoro PO tego nie chce, no to tak nie będzie.
Radio Maria, proszę bardzo.
Dobry wieczór, kłania się Lech Pajan z Arlington z USA.
Dobry wieczór.
Dziękuję, że się dozwoniłem do pana profesora. Szczęść Boże. Mam takie pytanie, czy pan profesor kiedyś miał audycję, chyba wspominał o polskich złożach metali przemysłowych na Pacyfiku. Od lat 70. czy 80. Polska jest członkiem międzynarodowej jakiejś tam organizacji ONZ i przez to nam przydzielili właśnie w tym regionie na Pacyfiku są ponoć wysokie złoża tych metali trudno dostępnych. To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, jeśli KGHM produkuje ponad tonę złota rocznie i 1260 ton srebra, innych metali też przemysłowych, tych bardzo poszukiwanych, to dlaczego polskie emerytury nie są, załóżmy, inwestowane? Wtedy miałyby pokrycie w złocie czy w innych walutach i można by ominąć prowizję, jaką się płaci do tych funduszy inwestycyjnych, które pobierają chyba ponad 1,5% prowizji, kupując obligacje innych krajów, czy kupują obligacje też innych firm zagranicznych, na których też możemy stracić, bo wiele firm upada i być może, że na przykład obligacje krajów jak Hiszpania będą niewypłacalne. To jest drugie pytanie. No, dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże Panu.
Drodzy słuchacze, ja jestem raczej od tego, żeby pieniędzy szukać. Ja ich nie potrafię wydawać. Są od tego specjaliści w rządzie, którzy wiedzą lepiej, jak wydawać emerytury. To też jest sposób no, wydawania pieniędzy publicznych. Są słuszny, bo przecież ludziom się to należy. No, ja poszukuję tych pieniędzy i uważam, że Polska jest bardzo bogata, jeśli o zasoby chodzi. Trzeba tylko umiejętnie z tego korzystać. Tak, mamy zasoby duże, mamy udziały w koncesjach, to są udziały w koncesjach na dokumentowanie złóż, ale one mogą się od 2015 roku przekształcić na koncesje na poszukiwania, na eksploatację na Pacyfiku. No, ja do tego Polskę przygotowałem również bardzo mocno, zabiegałem, byłem w tej, to się nazywa Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego przy ONZ, siedziba jest Kingston na Jamajce. Proszę się nie tym, że to Jamajka, to jest po prostu druga strona wyspy, gdzie jest, no, to jest po prostu kraj trzeciego świata, tam jest daleko od jakichkolwiek kurortów. To jest sytuacja taka, że rzeczywiście złoża są przeogromne. Polska ma status inwestora pionierskiego, a w związku z tym ma wiele prerogatyw z tym związanych. Niestety znowu rząd Donalda Tuska, ja przygotowałem, będąc prezydentem Rady, tego najważniejszego ciała przy Międzynarodowej Organizacji Morskiego przez rok, przygotowałem pewne no ważne sprawy dla Polski. Rząd Donalda Tuska nie chciał ich przejąć. W zasadzie zrezygnował ze wszystkiego i nasze wpływy są teraz już mniejsze, jak być mogły i były. Także no niestety, cóż mogę więcej powiedzieć, był budowany statek, ja rozpocząłem przygotowania do tego, znalazłem około 200 milionów złotych na budowę statku poszukiwawczo-eksploatacyjnego. Miała to robić Polska Stocznia i pewnie by była szansa większa na uratowanie stoczni. Niestety rząd Donalda Tuska zrezygnował z budowy statku takiego. Ten statek byłby o tyle ważny, że to my byśmy, ponieważ deficyt tego typu statków jest na świecie w tej chwili, więc my byśmy go wynajmowali, nie tylko korzystali sami, ale wynajmowali innym krajom i dzięki temu mieli współpracę, a więc i za to udział w niektórych koncesjach. To było, no niestety, no Donald Tusk poprzez działanie swojego rządu zrezygnował z budowy takiego statku i nie wiem, na co te pieniądze wydał, ale to jest po prostu żenujące i nawet trudno mi na ten temat mówić. Jeszcze te udziały mamy, ale nasza rola w Międzynarodowej Organizacji Dnia Morskiego zdecydowanie spada.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jacek, dzwonię z Warszawy.
Prosimy, panie Jacku.
Ja mam pytanie do pana profesora. Panie profesorze, w Stanach Zjednoczonych gaz łupkowy jest wydobywany 11 lat i po 11 latach obserwujemy ogromne protesty społeczne w Stanach Zjednoczonych do tego stopnia, że w czerwcu stan Vermont zakazał wydobywania gazu łupkowego na całym swoim terytorium. 136 deputowanych było za tym zakazem, 35 było przeciwko. Sam gubernator podpisał zakaz, ponieważ te miliony litrów wody, które są wtłaczane pod ziemię, w 40% wydobywane są na powierzchnię, są składowane w tak zwanych polderach, takich stawach sztucznych, dostają się do wód gruntowych, parują do powietrza, rozlewane są na drogach, bo są raporty, że brakuje tej wody. I gdy ten gaz jest wydobywany na terenach bezludnych, bo Stany Zjednoczone mają zaludnienie 26 osób na kilometr kwadratowy, no to przez te ileś lat uchodziło to uwadze, ale woda ta pod ziemią, bo to nie jest tak, jak pan profesor mówi, że są warstwy nieprzepuszczalne jak na rysunku i tak już jest. To wszystko jest pod ziemią bardzo dynamiczne, są uskoki, nieszczelności. Ta płuczka, która jest pod ziemią, migruje. Pojawia się w bardzo różnych miejscach, wiele kilometrów od miejsca szczelinowania. Zanieczyszcza jeziora, rzeki. I to się dzieje w Stanach. W Stanach jest protest przeciwko gazowi łupkowemu. Nam się tego nie mówi. Nam się nie mówi, że to, co się będzie działo w Polsce, gdzie mamy zaludnienie 105 osób na kilometr kwadratowy, mamy bardzo dużo gospodarstw, że zostaniemy pozbawieni wody pitnej. Ponieważ do jednego szczelinowania hydraulicznego potrzeba 10 milionów litrów wody, co najmniej. I tę wodę pan profesor podarował tym firmom za darmo przecież. Tak pan przygotował koncesję. Jak również pana przygotowanie koncesji było takie, że my ten gaz od tych prywatnych firm amerykańskich będziemy musieli kupować po cenie rynkowej. Przecież Platforma, Prawo i Sprawiedliwość zgodziła się na taką sytuację. Więc panie profesorze, trochę pan sobie tutaj pióropusz doprawia szlachetnego rycerza, a pan jest tutaj człowiekiem bardzo winnym. To pan wpuścił te bestie, te 13 koncesji, które pan wydał. Wydał pan najgroźniejszym firmom, na których ciąży ludobójstwo w Ameryce Południowej. Taka firma Chevron, panie profesorze, jest oskarżona, ma 9 miliardów zaskarżonego odszkodowania za morderstwo Indian w Ameryce Południowej. Ja nie jestem, panie profesorze, agentem Gazpromu, jestem Polakiem. My tego gazu łupkowego tak naprawdę nie potrzebujemy. Możemy pozyskiwać energię z zupełnie innych źródeł. Pan, panie profesorze, nie zgłosił ze swoją partią nowego prawa geologicznego do Trybunału Konstytucyjnego, a 142 punkt tego prawa mówi, że właściciel gruntu, na którym są działania górnicze, traci jakiekolwiek prawo do protestu przeciwko szkodom spowodowanym działalnością górniczą. Jak również ta ustawa mówi, że właściciele będą wywłaszczani na rzecz koncernów, które dostały licencję na poszukiwanie tego gazu. Czyli kto nas będzie wywłaszczał? Prywatne amerykańskie firmy, panie profesorze. Przecież jak się przyjrzymy, w Ameryce o tym się wprost mówi. To są firmy, które zarabiają...
Może tak, dużo jest spraw, żebyśmy ich nie zgubili.
W internecie,
bo pan
niestety jest pan dla mnie człowiekiem niewiarygodnym. Jest pan dla mnie kłamcą i oszustem. To pan wywiózł badania polskie w 2005 roku do Londynu.
Nie, myślę, że proszę mi dać sprostować, najwyżej pan jeszcze raz zabierze głos. Otóż, proszę pana, ja wydałem 11 koncesji 4 różnym podmiotom gospodarczym, poszukiwawczych, przygotowałem nowe prawo i koncesje na eksploatację i następne koncesje na poszukiwanie mogły być potencjalnie wydane wyłącznie w oparciu o nowe prawo pod nadzorem nowo powołanego organu państwa pod nazwą Polska Służba Geologiczna. Tam mieli być specjaliści, geolodzy, górnicy, technolodzy, specjalni ochrony środowiska, od wód. To wszystko miało być opracowane i zabezpieczony interes państwa, interes społeczny. A więc to nie jest prawdą, że nic nie zostało zrobione. Prawo geologiczne i górnicze, które ja przygotowałem, zostało zmasakrowane przez Platformę Obywatelską i przyjęte mimo protestów. Ja pisałem trzy opinie. Pan cytuje moje opinie w tej chwili, nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, które wiszą na stronie internetowej Sejmu i Senatu. Mam nadzieję, że jeszcze wiszą. A więc pan powtarza to, co ja mówiłem w 2008, 2009, 2010 roku w sprawie prawa geologicznego i górniczego, które na siłę zostało przyjęte przez Platformę Obywatelską. Nasze prawo, to, które ja przygotowałem, prawo geologiczne i górnicze, było zupełnie inne i zabezpieczone przez istnienie formalnego organu państwa broniącego interesu narodowego. Zgadzam się z panem, że takie firmy górnicze są to najbardziej krwiożercze, można powiedzieć, firmy, które nie liczą się bardzo często z interesem społecznym, w szczególności w krajach, tak zwanych krajach trzeciego świata. Dlatego musiała być służba geologiczna, która miała ich bronić, która miała być naszego interesu bronić, która miała być buforem. I z tego zrezygnowała Platforma Obywatelska. Po ich stronie jest absolutny błąd. Protestowałem. Gdyby był wykonano to, co ja zrobiłem, ten plan, który ja zrobiłem, to być może następne koncesje nie zostałyby wydane. Mielibyśmy pełną wiedzę na ten temat, może byśmy je wstrzymali, nie byłoby żadnych strat ani społecznych, ani gospodarczych, a my uzyskaliśmy pewną wiedzę. Byliśmy pionierami, warto było w to inwestować na cudze ryzyko. Nie jest prawdą, że ja cokolwiek wiozłem, to są bzdury opowiadane, nie wiem, czy przez agentów Gazpromu, czy podpuszczane jest to przez różnych osób, również osoby, którym ja depczę po odciskach, a pan teraz to powtarza. Natomiast sprawa jest taka, że to, co ja mówiłem, mówiąc o polskich osiągnięciach, mówiłem o tym, że Polska była pionierem w Londynie, że Polska była pionierem poszukiwań w ogóle przemysłu naftowego na świecie. Mówię o Bóbrce, o Łukasiewiczu, Kolbasia Zdręckim. To wszystko, mu pokazałem mapę geologiczną, proszę pana, którą wykonał Staszic w 1812 bodajże roku. To chyba nie jest przestępstwo mówienie dobrze o Polsce i pokazanie tego, co wyłącznie materiałów, które były szeroko opublikowane. Niczego innego nie pokazałem. Błędem wielkim było to, że Platforma Obywatelska, rezygnując z powołania Polskiej Służby Geologicznej, a więc zabezpieczenia informacji geologicznej, tą informację geologiczną oddała niemal za darmo wszystkim firmom, nie mając pewności, w jaki sposób ona będzie obracana, bo nie była zabezpieczona, bo nie było organu państwa, który by w tym uczestniczył. To jest zasadniczy błąd i na tym sprawa polega. Jeśli chodzi o zatrucia w Vermont czy innych sytuacjach, oczywiście, sytuacja geologiczna w niektórych rejonach świata jest zupełnie inna niż u nas. Nie ma takiej możliwości, żeby prawidłowo prowadzone szczelinowanie spowodowało kontaminację na głębokości 3 czy 4 kilometrów, kiedy wody, które my pijemy, są z głębokości 100 metrów zwykle w tych rejonach, o których my mówimy. Czasami mówię, gdzieś tam w jednym miejscu jest może 300 metrów, oddzielone grubymi warstwami nieprzepuszczalnymi. Jeżeli by cokolwiek, po to były komisje powołane, żeby najpierw przewidywać to, Polto miała służba geologiczna, żeby przewidywać, rozpoznawać o dokładnie budowę geologiczną i dopiero dopuścić. Nie jest prawdą, że ja pozwalałem na wywłaszczanie. W moim projekcie wywłaszczania żadnego nie było i proszę nie mówić takich rzeczy, bo w moim projekcie takich informacji nie było. Ja nawet organizowałem dla wójtów, dla burmistrzów konferencję nawet niedawno w Sejmie po to, żeby uświadomić w ich prawach i także prawa właścicielu gruntów. Więc działam jak tylko mogę, natomiast mogę niestety niewiele, ponieważ jestem w opozycji. Prosiłbym o niepowtarzanie tych niestety nieprawdziwych informacji, które dzisiaj tu usłyszałem. Nie wiem, czy jeszcze były jakiekolwiek inne.
Kwestia tych protestów w Stanach Zjednoczonych, na ile to jest, można być wiarygodne i na ile tam mogą ludzie czuć się zagrożeni?
Ja nie znam spraw protestów w Stanach Zjednoczonych akurat w tych rejonach, natomiast wiem, że są sytuacje takie, że przewiercono rzeczywiście w niektórych strefach warstwy węglowe, które zawierają gaz, metan w węglu i ten metan się miejscami zaczął uwalniać. W związku z tym mogły nawet być, pojawiać się w wodach gruntowych, później metan, ale z pokładów węgla, nie ten, o który chodzi, gazu w łupkach, który jest dużo głębiej. Sytuacja, gaz w łupkach w Stanach Zjednoczonych występuje dużo płycej, jest inna budowa geologiczna niż w Polsce. I jeszcze raz powtarzam, po to była powołana Polska Służba Geologiczna, po to było nowe prawo, które miało zabezpieczyć interes państwa. Jeśli ktoś, rząd, już PO, PSL rezygnuje z powołania Polskiej Służby Geologicznej i koślawi prawo, pozbawiając Polaków kontroli własnych zasobów naturalnych, no to nie ja mogę za to ponosić odpowiedzialność. No. I to byłoby tak, że jeden produkuje samochód, drugi się tym samochodem zabije, jeszcze wjeżdża w przystanek autobusowy i co? Winny jest ten, kto wyprodukował samochód, czy winny jest ten, który siedział za kierownicą? No proszę nie mylić oprawcy, że tak powiem, tak jak to zrobił ostatnio Obama, pomylił oprawcę z ofiarą, prawda, mówiąc o polskich obozach koncentracyjnych. No tutaj ja staram się, jak mogę, żeby polskie złoża służyły przede wszystkim Polakom w sposób jak najbardziej bezpieczny, Polakom, polskim obywatelom w wolnej Polsce i były podstawą budowy polskiego bogatego, jak najbogatszego, bo mamy na to szansę, bogatego społeczeństwa europejskiego.
A co z tą wodą do szczelinowania i później z
jej składowania? Woda do szczelinowania rzeczywiście jest jej dużo i to jest zupełnie inna sprawa. Przecież można byłoby opracować technologie, które pozwalałyby używać wody zaczerpniętej z większych głębokości, która by tylko była wzbogacana w substancje niezbędne do wypłukiwania metanu używane przy szczelinowaniu. I ta woda powinna przede wszystkim być w pełnym zamkniętym cyklu, w pełnym zamkniętym obiegu. To jest zasadnicza sprawa, którą należałoby rozwiązać, którą miała się zająć także właśnie służba geologiczna. No, jeżeli ktoś rezygnuje ze wszystkiego, z przygotowań i idzie w czambuł, niszcząc to, co poprzednicy zrobili, to tylko ze względów politycznych, myślę, że to były wyłącznie względy polityczne, to nie ma się co dziwić, ale proszę w takim razie protestować do pana premiera Tuska. Dlaczego tak się właśnie zachował?
Radio Maryja, proszę bardzo. Halo, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można?
Można, oczywiście. Pana imię?
Ja z Śląska.
Proszę
ja
bardzo.
Ja chciałem tylko powiedzieć, ponieważ mnie bardzo zdenerwował ten słuchacz. Nie będę się vice versa odnosił. Proszę.
Ja bym też, jeżeli mogę, próbujmy rzeczowo. Pan profesor przedstawia sprawę,
tak,
my pytamy.
No właśnie, dlatego chcę to powiedzieć, żeby mi ktoś od razu już nie przeszkadzał. Dlatego chcę to powiedzieć, nie będę się odnosił vice versa. Powiedziałem tylko to, co odczułem i chciałem tylko powiedzieć tak. Jeżeli by nawet założyć to, co ten słuchacz mówił, że jest prawdziwe, założyć, że on jednak miał rację, częściowo, ja i tak nie wiem, nie wierzę w to, żeby tak było. Zresztą tutaj przed chwilą pan profesor powiedział, ale jeżeli by nawet założyć, że to jest prawdziwe, to w tym kontekście, w tej chwili, w jakim on jest, to co? To on uważa, że teraz jakby ten, ja przepraszam, ale wydaje mi się, że to jakby to agent Gazpromu mówił, bo to jeżeli teraz by weszedł Gazprom, to co? On uważa, ten słuchacz, że przez to byśmy mieli zabezpieczone, że tego zagrożenia nie mielibyśmy, to tym bardziej myślę, byłoby zagrożenie. Jaką tą myśl przewodnią ten słuchacz miał? Bo jeżeli on uważa, że tu jest zagrożenie w ten sposób, co on mówił z tego środowiska, to tym bardziej, jeżeli to będzie przyjęte przez Rosję, będzie jeszcze większe. Ja tylko tyle. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze?
Trudno o komentarz, no rzeczywiście tak może być. Ja mówiłem o tym już 3 lata temu, że nie wolno tych koncesji wydawać w ten sposób, na tym prawie, bazując na tym prawie, które jest, dlatego prosiłem o wstrzymanie. Pisałem list otwarty do Donalda Tuska nawet, który został zignorowany, ten list, no, to prawo polskie się nie nadaje. Brak służby powoduje, że nie będzie chroniony polski interes i koncesje będą łatwo przejmowane przez inne podmioty i manipulowane. W tej chwili społeczeństwo jest manipulowane różnymi newsami, prawda? Także tymi, że gdzieś tam wstrzymano, coś tam się dzieje. I oczywiście komuś zawsze na tym zależy. Zależy być może przede wszystkim tym, którzy nie chcą, żeby gaz w Polsce był wydobywany. A jeszcze raz powiadam, no z drugiej strony wczoraj amerykańska służba geologiczna zaanonsowała, że w Polsce po prostu gazu w łupkach nie ma. prawda? Komu na tym zależy, jakie są intencje, tego powinna bronić organ państwa, fachowy organ państwa. Nie ma go. Rząd, nawet gdyby chciał, jest w tej chwili bezbronny, nie jest w stanie niczego zrobić, nie ma kim. Ja w rządzie pracowałem, wiem, co to jest administracja, która pracuje dla rządu. To naprawdę nie są osoby, choćby najbardziej się starały, kompetentne, ponieważ one same nie mają narzędzi. To nie są te osoby, za które mogą pełnić rolę służby geologicznej. Służba geologiczna, pracując jeden dzień, jest w stanie zarobić na następne 10 lat swojej pracy. To jest taka właśnie rentowność, tak ważne rzeczy, które ma do zrobienia.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże,
Szczęść
Janusz
Boże.
Z Niemiec.
Proszę bardzo,
witam panie. Witam pana profesora, witam księdza redaktora. Ja się tak przysłuchuję, już słyszałem wcześniej głos pana Marka z Bawarii i wydaje mi się, że on ma rację, że jednak Polską rządzą najemcy. Tusk jest uzależniony od Putina, który prowadzi swoją politykę. Jak mówi pan Michalkiewicz, tutaj w Polsce działa tak zwana rozwiedka, czyli służby specjalne, które opanowały te wszystkie sznurki, ciągną za nie i po prostu te inicjatywy, te próby idą wszystko na marne, tak mi się wydaje. I nie wiem za bardzo, jak by można to przemóc. Wydaje mi się, że jeżeli społeczeństwo w jakiś sposób poszłoby do wyborów, jeżeli te wybory nie zostałyby zmanipulowane, wtedy by można coś zrobić. Ale myślę, że Rosjanie, czyli Gazprom, trzyma rękę na pulsie i on na to nie pozwoli, bo to jest dla niego żyć albo nie żyć. Dlatego, że oni chcą sprzedawać nie tylko Polsce gaz, ale i całej Europie. Jeżeli Polska ma tak dużo gazu w łupkach, który może następnie nie tylko dla siebie zużywać, ale i sprzedawać do Europy, to jest dla nich śmiertelne zagrożenie i oni tego nie puszczą. No, jeszcze to takim powiedzmy, chciałbym podać taki pomysł, że jeżeli ojcu dyrektorowi udało się geotermię przeprowadzić, to może wpadnie na jakiś genialny pomysł i coś mu się uda w kierunku gazu łupkowego, bo to jest dla Polski jakaś szansa.
Dziękujemy.
To tyle.
Szczęść Boże, panie Januszu.
Szczęść Boże.
No co do tych służb specjalnych, pewnie nie tylko nad nami, tak, nad naszym państwem pracują, bo jeżeli ktoś gdzieś chce coś osiągnąć, dzisiaj trudno może podbijać kraj zbrojnie, to się często robi gospodarczo, opanowując takie czy inne sektory, więc pewnie nie tylko my jesteśmy przed jakimś wpływem. Pytanie, no, na ile jest to silne i na ile ktoś potrafi tak działać, żebyśmy my jak gdyby byli albo spolęgliwi, albo no, mieli słabe prawo, nie mieli go, nie potrafili się obronić, tak?
Oczywiście, no, nie jestem specjalistą tutaj od tego i mogę powiedzieć, no, jeśli Putin czy robi jakąś robotę, no on to robi dla swojej, jako kraju, dla swojej ojczyzny, więc jemu się tu trudno dziwić. No oczywiście możemy mieć zastrzeżenia do narzędzi, jakie są przypuszczalnie używane. Natomiast z drugiej strony, gdzie jest nasz rząd? No ja mogę mieć pretensje wyłącznie do mojego rządu, rządu Rzeczpospolitej Polskiej, jaki obecnie jest, bo on się po prostu nie sprawdza. No jest na żadnym etapie, jeśli chodzi o politykę surowcową. No wszystko jest zawalane. No tak w kraj funkcjonować nie może. Żaden kraj, a szczególnie tak surowcowy kraj jak Polska. No Maciej Pawlicki napisał, uważam, że o Batustanie, że Polska się robi Batustanem. No i tak to niestety wygląda, no, że stajemy się zupełnie uzależnieni czy kontrolowani przez obcy kapitał. To samo robi Obama. No jak Obama przyjechał i rozmawiał z Tuskiem, to nie przyjechał tutaj po to, żeby sobie pogaworzyć z premierem, bo go bardzo ceni, tylko wyłącznie po to, żeby obronić interesu własnego narodu, własnego przemysłu, choćby ten przemysł działał, no nie, powiedzmy, no nie całkiem zgodnie z prawem, tak jak to wiele firm robi w krajach tak zwanych postkolonialnych. Jedynym znowu tutaj winnym jest premier rządu polskiego, który robi albo wbrew narodowi, albo nic nie robi. Nie wiem, czy wynika to z braków wiedzy, ale jak ma, to niech pyta, niech robi tą służbę geologiczną, jak sam nie potrafi tego opanować, ale niech ją robi. No.
Radio Maria, proszę bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dzwoni Tomasz ze Szkocji. Witam serdecznie pana profesora i księdza prowadzącego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Syn Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam krótkie pytanie do pana profesora. W sprawie gazoportu Szczecin-Świnoujście, bo czytałem na portalu internetowym, jednym z portali internetowych, że pojawiły się, był nas dziennie prawdopodobnie, pojawiły się problemy z finansowaniem tego przedsięwzięcia. Z tego względu, że pochodzę z zachodniopomorskiego, jest to dla mnie bardzo istotny problem. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Szczęść Boże. Mówimy o przedsięwzięciu którym, bo jakoś nie za bardzo wiem, o które przedsięwzięcie chodzi. W gazie?
Gazoport, tak? Nie wiem, czy
o gazoport. LNG. Z tego, co wiem, są opóźnienia, ale dla mnie było kluczową sprawą to, żeby gazoport był jednak dwudrożny. To znaczy, że można było równie dobrze przynajmniej reeksportować, jeśli nie eksportować polski gaz przez ten gazoport, żeby on miał zadania jakby dwukierunkowe. I to jest dla mnie kluczowa sprawa. Z tego, co wiem, jakaś tam ostatnio w Sejmie twierdził pan minister Buzanowski, że ta sprawa co prawda opóźniona, ale będzie szła. Tak ja usłyszałem. Nie potrafię się do tego specjalnie ustosunkować, ponieważ mówię, jestem geologiem, ja jestem od tego, żeby pieniądze znaleźć, a nie od tego, żeby je wydawać.
Dziękuję. Jest 23:00 w Radio Maria, rozmowy niedokończone. Naszym gościem jest pan profesor Mariusz Orion Jędrysek, poseł do naszego Sejmu, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, przewodniczący Zespołu Parlamentarnego Surowców i Energii. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Piotr.
Szczęść Boże, proszę bardzo, panie Piotrze.
Poruszył mnie ten telefon od tego pana, który tak krytykował pana profesora. To było dosyć zabawne, bo z tego, co ja zrozumiałem, to te chemikalia w jakichś tam jeziorach na powierzchni sobie zostają składowane i one sobie tam leżą, tak? Coś takiego ten pan mówił.
Między innymi, że jest, gdzieś ta woda z tego szczelinowania
jest
przechowywana.
To dosyć zabawne. Halo?
Jesteśmy, proszę bardzo.
Tak, dosyć mnie to rozbawiło, bo ja tu sobie nie wyobrażam, że w Stanach, gdzie jest dosyć dobrze rozwinięty ruch społeczny i grupy ekologów, takie rzeczy były możliwe. Natomiast pan profesor też nie odpowie dobrze. I co tam jeszcze ten pan mówił? Zaraz, uciekło mi, bo trochę się stremowałem. Przepraszam. Zapętliłem się i tam chyba już skończę na tym rozmowę, ale pan profesor mówi...
Pan się zreorganizuje, że tak powiem, a ja odpowiem. Oczywiście, wszystkie zdarzenia są możliwe. Trzeba powiedzieć, że trzeba z wielką ostrożnością podchodzić do tego typu przedsięwzięć nowych. Jeszcze raz powtarzam, musiała, dlatego ja organizowałem kompetentne organy państwa. Nikt nie jest, nie zjada wszystkich rozumów. Ja jestem geochemikiem, ale wolałem, żeby tym zajmowali się ludzie, którzy naprawdę mają podejście i wiedzę i będą się w tym specjalizowali. Trzeba wykształcić po prostu polskie kadry. Dlatego była nie tylko, że służba geologiczna, ale także baza ekspercka budowana, która została zlikwidowana przez PO. Były rozbudowane polskie laboratoria, projekty na to badawcze. Były serie, które zbierała wiedzę i zbierała autorów najlepszych, którzy mogli, na których można byłoby się oprzeć, badaczy, naukowców. To wszystko zostało wyrzucone, rozmontowane. I nawet dzisiaj nie ma kto odpowiedzieć na tego typu pytania. Niektóre wyssane z palca, niektóre intencjonalnie budowane po to, żeby zamieszać, zniszczyć, popsuć całe przedsięwzięcie. A takie przedsięwzięcie jest bardzo łatwo psuć. To jest taki misterny domek z kart, bardzo nieudolnie budowany obecnie, ponieważ wiele rzeczy zostało zniszczonych i my jesteśmy tak naprawdę 5 lat żeśmy stracili. Ciągle brakuje wiedzy na ten temat.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marcin z Łodzi.
Prosimy, panie Marcinie.
Tutaj słucham właśnie państwa rozmów. Głównie pojawiają się wątki
dotyczące wydobycia, sytuacji geologicznej międzynarodowej. A ja sobie zadałem taki troszkę trud, żeby przeliczyć na pieniądze. Polska zużywa około 14 miliardów metrów sześciennych gazu. Zużywa. Z tego zużycia piwnik wydobywa 4,3 miliarda. Reszta, niecałe 10 miliardów, to jest import głównie z Gazpromu. Przy cenie za 1000 metrów sześciennych gazu na poziomie $500, to za importowany gaz płacimy 4,9 miliarda dolarów. Jednocześnie w Stanach Zjednoczonych, po tej właśnie gorączce gazowej, kiedy tam znacząco wzrosło wydobycie, cena 1000 metrów sześciennych gazu spadła tam do około $75 za 1000 metrów. Gdyby tylko u nas te ceny były na poziomie $100, a nie 75, to przy tej cenie zapłacilibyśmy nie 4,9 miliarda za importowany gaz, ale niecały miliard. Czyli Gazprom rocznie zyskuje na niewydobywaniu w Polsce gazu i tylko podniesieniu do polskiego rynku. Niecałe 4 miliardy dolarów, czyli tam przy kursie 3 zł za dolara, to dolar to jest 11,6 miliarda złotych rocznie. Wniosek numer jeden. Może troszkę za daleko idę, ale no, najwyżej Państwo mi tam stemperujecie. Czasami pojawiają się takie pytania o motywy ewentualnego zamachu w Smoleńsku. Co oznaczył ten Kaczyński? Czy on przecież nie mógł wygrać drugiej tury? Miał całe poparcie? Właśnie. Czy 11,6 miliarda złotych wyniesiono do jednego rynku? To jest wystarczający powód? Postaram się pod znakiem zapytania. Wniosek numer dwa. Czy nasze państwo na obecnym etapie niezależności, stanu aparatu państwowego, czy my jesteśmy zdolni zorganizować to wydobycie w taki sposób, aby ceny gazu spadły? I czy mamy wystarczającą zasobów, nie gazu, ale zasobów takich ludzkich, zasobów militarnych i tak dalej, żeby obronić się przed naciskami z zewnątrz. Właśnie myślę przede wszystkim o Gazpromie, o polityce Rosji, która jest oparta na surowcach. Okej, to tyle.
Dziękujemy. Tutaj pewnie też można zadać pytanie, dlaczego rząd podpisał umowę długoterminową na najdroższy gaz, tak? My chyba najwięcej płacimy za gaz w Europie.
Nie wiem, czy nie najwięcej na świecie, tak. Otóż rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych bardzo cena staniała do tego stopnia, że w zasadzie w niektórych przypadkach eksploatacja gazu jest większa niż koszt, niż zysk, znaczy nie zysk, w ogóle cena sprzedaży. Ropa naftowa, która towarzyszy gazowi w łupkach, zarabia na eksploatacji tego gazu. Czyli można powiedzieć, że gaz jest kopaliną uboczną lub takim, można powiedzieć, prawie że odpadem, za który coś się bierze. Dlatego ten gaz jest tak tani. W Polsce mogłoby być podobnie. Proszę zwrócić uwagę, że mamy również sporo ropy w łupkach i to jest dodatkowy handicap dla nas. I oczywiście ja pisałem o tym ostatnio w Asian Review, japońskim wydawnictwie, gdzie nawet oni mój artykuł ustawili na tak zwane cover story, czyli to, co pierwsze, co poświęcili energetyce cały numer, czy gazowi cały numer, energetyce w ogóle. Więc pisałem o tym, że po prostu świat stał się globalny, jeśli chodzi o paliwo gazowe. I Rosjanie muszą gdzieś ten gaz sprzedawać. No, jeśli w Polsce byłby wydobywalny na dużą skalę ten gaz, no to musieliby go taniej sprzedać do Japonii czy do Korei, bo gdzie indziej już nie mogą, bo w zasadzie rynki zbytu się kurczą, a będą konkurować z Amerykanami. I tutaj należy szukać jakiegoś chyba próby dogadania się dwóch producentów gazu, którzy mają nadmiar gazu, żeby powstrzymać eksploatację w Polsce. Stąd może i ten bardzo, bardzo zła dla Polski prognoza amerykańskiej służby geologicznej, która zresztą też nie ma wielu danych, bo tych danych ciągle nie ma, bo tych odwiertów po prostu nie ma odpowiedniej liczby. Nie należy się tym przejmować, trzeba robić swoje, natomiast pytać, co robi polski rząd, żeby zabezpieczyć interes narodowy. I moja odpowiedź brzmi, jest albo bierny, albo nieudolny.
A te ceny i zużycie tego gazu przecież pewnie...
Nie, no to pan ma rację, tu jest około 14 miliardów metrów sześciennych Polska zużywa. Te dane, które pan poda, są prawdziwe. Ale moglibyśmy zupełnie być niezależni, jeśli chodzi o gaz, a również zabezpieczyć, utworzyć tarczę gazową dla krajów ościennych, które bardzo tego potrzebują. No, nie parają się wypowiadać na temat...
Wielokrotnie też chyba u nas padało słowa co do przesyłu, że my też powinniśmy chociażby trochę zarabiać na przesyle tego
Dlatego
gazu.
Wybudowano Nord Stream i dlatego ja budowałem narzędzia, które... budowałem, one były, tylko trzeba je umieć wykorzystać. Narzędzia geologiczne, które powodowały, że Nord Stream tracił rację bytu. I z tego zrezygnował pan premier Tusk.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Wojtek z Centralnej Polski.
Szczęść Boże panu.
Ja jeszcze bym chciał zwrócić uwagę na polityczne aspekty dwóch rządów praktycznie. Tu króciutko wyliczę takie, te rzeczy, które przychodzą mi na myśl. To znaczy za rządów PiSu albo coś było rozpoczęte, jak jakieś przedsięwzięcie, albo wręcz rozpoczęte i skończone, co świadczyło o tym, tutaj przykład, gazoport, gaz łupkowy, powołanie CBA, powołanie koordynatora służb specjalnych, obniżenie podatków i zmniejszenie deficytu budżetowego, praktycznie porównując do stanu obecnego do zera. A w tamtych czasach to było bodajże 22 miliardy deficytu. No, były mistrzostwa Europy, na przykład też następnie zjednoczenie państw typu Litwa, Łotwa, Czechy, Gruzja, Estonia i inne. Zakup na przykład morzejek, projekt wspólnej budowy elektrowni jądrowej z Łotwą. No i to było jakby pokazanie przez rząd Jarosława Kaczyńskiego i za prezydentury Lecha Kaczyńskiego, na czym zależy tym ludziom, PiS-owi i prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, na czym mu zależy. Co by chciał, żeby Polska robiła. I te wszystkie poczynania, które ja tutaj wymieniłem, jak gdyby prowadzą do tego, żeby podnieść status quo polskiego narodu, Polski jako państwa. Natomiast pierwszy krok, który zrobił Donald Tusk, jak doszedł do władzy, to od razu zabrał dotacje Radio Maria dotyczące wód geotermalnych. No i potem ciąg katastrof, klęsk to wszystko znamy, włącznie z murawą łysą na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie po prostu świeciła łysiną murawa. To był taki hołd piłkarza, premiera Tuska w stosunku do narodu polskiego. Po prostu wstyd i hańba, Ukraina miała piękną murawę. Tu nawet to było zepsute. W związku z tym, porównując te rzeczy z tym, co zrobił Donald Tusk przez 5 lat i z tymi aferami, włącznie z tą ostatnią, polskie społeczeństwo natychmiast powinno zrozumieć raz na zawsze, że PiS, mimo że rządził 2 lata, było mnóstwo rzeczy, z których należało być dumnym i się cieszyć. Natomiast tutaj przez 5 lat ten rząd rządzi i wmawia przez wszystkie swoje głośniki, jaki jest wspaniały. No i niestety jest odwrotnie. Po prostu życzyłbym sobie, żeby PiS bardziej z skutecznie wykorzystywał te atuty, które posiada. Posiada ich mnóstwo, bo ja tylko wliczyłem takie pierwsze z brzegu rzeczy, które mi się jakoś tam przypomniały. Natomiast PiS uważam, że nie wykorzystuje metodycznie tych swoich właśnie argumentów, które już wykonał, bo to nie jest gadka, szmatka, którą uskutecznia Donald Tusk. To jest po prostu faktycznie zrealizowane rzeczy. No i tyle. I pozdrawiam, życzę jakby sukcesów, bo jest najwyższa pora, żeby no, zmienić ten rząd i tą koalicję, bo ona jest do przenotarcia. Im dłużej ona rządzi, tym po prostu my stajemy się jako naród, jako społeczeństwo coraz biedniejsi i coraz słabsi moralnie i w każdym innym względzie. Także pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy za telefon z Panem Bogiem.
No cóż, no ja mogę się tylko zgodzić z panem. No ja nie jestem, jak można się łatwo domyślić i co chwilę mówię, no jestem fanem tego stylu rządzenia, bo w sumie nie są ważne osoby, tylko sposób, w jaki się władzę sprawuje. No tutaj ja nie widzę dbania, ja w szczególności patrzę o politykę surowcową. Ostatnie 5 lat to było najczęściej psucie, a w najlepszym wypadku bierność. No niestety niczego pozytywnego nie potrafię powiedzieć, chociaż bym chciał, no bo czasem może i warto coś pozytywnego na koniec, czy blisko już w niszu powiedzieć, ale ja nie potrafię znaleźć pozytywnych słów na działalność rządu pana premiera Donalda Tuska, jeśli chodzi o politykę surowcową. No w tej chwili coś się ruszyło, że mają być tworzone polskie technologie, jeśli chodzi o gaz w łupkach, no ale to już jesteśmy nie 5, nawet 6 lat do tyłu, dlatego że ja to przygotowałem w 2007 roku, a dzisiaj mamy 2012 rok, więc zniszczenie i teraz próba robienia od nowa, sposób nie podoba mi się, ponieważ uważam, że w tak dużej grupie, jaka jest w tej chwili przygotowana pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, to ma prawo nie być. Będę się starał, żeby to wyszło, bo jako profesor, nie jako poseł, uczestniczę w dużej grupie przygotowującej projekty czy zagadnienia do rozwoju tych technologii, ale to będzie bardzo trudno. Tym bardziej, że cóż zrobić, jeśli okazuje się, że amerykańska służba geologiczna mówi, że w Polsce gazu w łupkach praktycznie nie ma. No i teraz jaki jest sens wydania miliarda złotych na nowe badania, na nowe polskie technologie? No skoro nie ma, po co, prawda? I nie ma nawet nikogo, kto by mógł w sposób odpowiedzialny zweryfikować ten raport amerykańskiej służby geologicznej. No nie może tego zrobić Państwowy Instytut Geologiczny, bo nie jest sam tym zainteresowany. Więc no już raz, drugi, trzeci się nie sprawdził. No i to nie jest organ, który może to zrobić. Więc pytanie, kto? Gdzie są ustawy, które powołały Polską Służbę Geologiczną, gdzie są ci ludzie, gdzie są zaplecze, gdzie baza ekspercka, która była wszystko przygotowane. Gdzie to jest? Nie ma. Odpowiada za to Donald Tusk.
Radio Maria, rozmowy niedokończone. Proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej z Północno-Wschodniej Polski. Witam ojca prowadzącego. Witam pana profesora. Przysłuchuję się tej części i również tutaj z innej. Jak pan profesor powiedział, że czuje się lepiej jako geolog, aniżeli polityk, ale tak to panie profesorze jest. Jeśli trafia się na ławy sejmowe, staje się po części człowiek politykiem. Ja też uważam, panie profesorze, doceniam pański wysiłek, trud. Uważam, że jest wielu w Polsce profesorów, ludzi z różnych branż, którzy chcieliby dla Polski, dla naszego kraju dobrze. Ale uważam, panie profesorze, że właśnie ta sytuacja polityczna nie pozwala na to, żebyśmy właśnie z stanęli na własne nogi. Zgadzam się z tym, że jesteśmy zewnętrznie i wewnętrznie rozpracowani. Wie pan co? Ja też nie uważam, że Donald Tusk reprezentuje nas. Takie jest moje wrażenie. A zresztą historia tego człowieka, wielu członków rządu, wskazuje na to, że ich interes Polski nie interesuje. Proszę zobaczyć jedną rzecz. Może większość słuchaczy, być może pan profesor to zauważył. Kiedy Platforma objęła rządy, to są szczegóły, ale one są bardzo ważne. Kogo mianowała Platforma Obywatelska na prestiżowe stanowiska Komisji Sejmowej, na przykład do spraw łączności z Polonią? Kto został? Były komunista pan Borowski. Kto został szefem Sejmowej Komisji Konstytucyjnej? Pan Kalisz. I krok po kroku demontują państwo polskie. Tak to wygląda. Ja tu dzwonię z regionu lubelskiego, zamojskiego. Panie profesorze, to jest tragedia. To jest tragedia. Ten nepotyzm, to przekupstwo, takie kupczenie Polską odbywa się tutaj u nas. I to ma zasięg ogólnokrajowy. I wiadomo, że ten rząd nie jest zainteresowany, panie profesorze, żeby się Polska rozwijała. Jeśli jest prawdą, że tylu agentów rosyjskich, niemieckich, czyli BND i Mossadu w Polsce się porusza swobodnie i my nie reagujemy, no to jesteśmy rozpracowywani. Szlachetne idee wielu, tak jak wspomniałem, wielu profesorów różnych dzieci nie może się przebić, bo ci ludzie nas sprzedają. Ja uważam, panie profesorze, może pan się ze mną nie zgadza, bo ojciec też nie, ale to już jest pierwszy aktor wybioru Polski. I naród polski śpi. Wielu ludzi wyjechało. Ten blicht Europy Zachodniej ludziom uderzył do głowy. Samochód, komórka, laptop.
Tylko, że też, jeżeli wejdę w słowo, tak? No niektórzy tak powiedzieli, bo też telefony są z Wielkiej Brytanii, ze Szkocji, że nieraz no, nie mają wyboru, tak, bo mają rodzinę.
Ojcze,
z jednej strony może ten blicht, tak, ale z drugiej strony jakaś szansa na pracę.
Ja tych ludzi w ogóle o to nie posądzam. Ja posądzam polskie rządy, te, które były i które dopuściły się, a łącznie największe szkody wyrządziła ta koalicja. Niech mi ojciec wierzy. Pamiętam czasy, kiedy komuniści było władzy. Może się mylę, ale wiedzieliśmy, kto to był, jaki to był rząd. Ale to, co obecna koalicja PSL, PO czyni dla Polski, to jest miano zdrady. Proszę ojca, proszę pana profesora, gdybyśmy mieli, czy dożyjemy takich czasów, jeśli będzie polski autentyczny rząd, to ci ludzie powinni odpowiadać nie przed Trybunałem Stanu, a przed normalnymi sądami polskimi. Tylko, że my na razie ani mamy normalnych sądów, ani wymiaru sprawiedliwości, żadna instytucja nie funkcjonuje tak, jak pan profesor powiedział. I dlatego wszelkie pana inicjatywy w tej dziedzinie są po prostu niszczone. Panie profesorze, jeśli dzisiaj mamy wody geotermalne, jeśli mamy gaz łupkowy, kiedy pan profesor podpowiada, że możemy być niezależni, to który człowiek w rządzie, Polak, myślący po polsku, niesiłby dla swojego narodu dobrze? Jak można dopuścić do tego, żeby ceny gazu, ceny energii elektrycznej wzrastały i nam się po prostu, panie profesorze, głupoty wmawia, że to, że tamto, że sytuacja międzynarodowa, że to nie można. A my mamy te zasoby. Po prostu to są rządy, panie profesorze, ja to mówię jako obywatel tego kraju, to są rządy zdrady narodowej. Jeśli społeczeństwo, jeśli naród polski się nie obudzi, to jesteśmy po prostu przegrani. Następne rządy, które przyjdą po tym haniebnym rządzie Platformy i PSL-u, będą miały ciężki orzeł do wzięcia. Ja nie wiem, czy się uda Polskę wydźwignąć z tego chaosu, z tego dziadostwa, tak to powiem, do które doprowadzili. Ci ludzie powinni odpowiadać, ale nie przed Trybunałem Stanu, tylko przed polskimi sądami za zbrodnie, za to, co zrobili z nami. Bo to jest karygodne, panie profesorze. Te autostrady, te stadiony i te afery wszystkie, te taśmy, to przecież to w normalnym, jak to nazywałem, demokratycznym państwie nie byłoby możliwe. Nie byłoby możliwe. Ja wiem, że mają, panie profesorze, swoje te właśnie przekazory, czyli TVN, Polsat i inne rozgłośnie. No i tak ten naród ugłupiają. Tylko, że czas najwyższy, żeby nasz naród się obudził, bo konsekwencje tego będą straszne dla nas. Widzieliśmy komunizm, widzieliśmy, co to był komunizm, ale to, co przyszło w wykonaniu Platformy PSL-u, zwłaszcza PSL-u,
To jest tragiczne. To jest tragiczne, panie profesorze. Nie wiem. Nie wiem. Ja tak obserwuję z własnego doświadczenia. Ale to jest bardzo przykre.
Panie profesorze, pewnie będzie panu trudno, chociaż pan politykiem jest teraz, trudno odpowiedzieć. I ja się nieraz tak pytam, no, na ile głosy są też uprawnione, bo mocne, tak, argumenty, pytania, no nawet dotykamy zdrady, ale w tej kwestii...
Nie, choć wolność słowa będzie tu, prawda? oczywiście...
Ale nie idziemy...
Ja staram się patrzeć, bo tak potrafię patrzeć i to już chyba tego nie odwołam. Ja patrzę przez politykę surowcową, przez ten pryzmat. I jak oceniam, to też moje nastawienie jakieś wynika stąd, a tu jest oczywiście chyba najgorzej. W ostatnich latach się działo i dzieje. No, jest sytuacja taka, że utraciliśmy kontrolę nad polskimi złożami. Proszę zwrócić uwagę, pan mówi o pewnych rzeczach. Na przykład zamykano kopalnię siarki. Siarka kosztowała 27 dolarów za tonę. Dwa lata temu skoczyła cena na 600 dolarów za tonę. 20, ponad 20-krotnie, tak? To się zdarza i nie wolno w związku z tym rezygnować pochopnie z eksploatacji jakichś surowców, zamykać kopalni, bo do tego już się nie wróci, to już nie ma możliwości takich. Tylko na podstawie koniunktury okresowej, bo tak to są okresowe koniunktury. Działania w górnictwie, w geologii to jest planowanie na 20 lat, 30 lat, a działanie na okresie nie krótszym niż 10 lat. No, można sobie szybciej wybudować kopalnię piasku, ale nie da się wydobywać ropy naftowej czy węgla w perspektywie krótszej.
Panie profesorze, pan mówi o siarce. Można powiedzieć...
I teraz chcą sprzedać ostatnią możliwą kopalnię. Podobnie jak z kopalnią cynku i ołowiu. Też chcą sprzedać i nawet koncesja została wydana w tym samym miejscu dla innego podmiotu.
Dlatego tu myślę, że nasz słuchacz nie poszedł za daleko, mówiąc nawet o zdradzie. Tu możemy mówić o takim pytaniu retorycznym, czy to nie jest zdrada. Bo ja powiem tak, to ja wiem, że będzie boom, tak? Myślę na przykład o firmach, to odrębny temat, tak? Firmy telekomunikacyjne. Kiedy sprzedawano telekomunikację polską, sprzedawano ją nawet już można powiedzieć, z zamówieniami nowymi, tak? Mając jeszcze informację dodatkową, bo laicy o tym wiedzieli, tak? Że będzie chociażby DVB tak, że z 7 programów telewizyjnych, które nadawane są naziemnie, będzie 24. Więc jeżeli ja dzisiaj mogę nadawać 7 programów i mam z tego pieniądze, to jakim cudem mogę sprzedać firmę, która za 5, za 10 lat będzie nadawała 24 programy? Tak. Jeżeli dzisiaj możemy nadawać 6 programów radiowych, tak, w strukturze ogólnopolskiej, nie mówię o regionalnej, ponadregionalnej, lokalnej, a wiem, że przyszłość jest taka, że mogą być na przykład 3 multipleksy w systemie DAB+. Mhm. Są różnego rodzaju konferencje. To się dzieje w Europie Zachodniej, w świecie, w Australii. I mowa jest o tym, że mogą być 3 multipleksy w każdym po 15 programów ogólnopolskich. I czy ja rezygnuję z czegoś takiego, gdzie dzisiaj nadaję 6, a za niedługo 45? I oczywiście za wszystko przychodzą pieniądze. Są potrzebne inwestycje, tak? Mhm. Jak to się dzieje? I teraz w tej polityce gospodarki surowcami, tak? Jak to może być? Panu to jest niepojęte. 27 do 600 dolarów, tak?
I chce się sprzedać kopalnię.
Ja się pytam, panie profesorze, czy jest możliwe, że ci, którzy decydują o sprzedaży takich zasobów, nie wiedzą, że może nastąpić wzrost? Zazwyczaj jest.
Ja myślę, że jeśli mają złe zamiary względem narodu, no to im jest na rękę, żeby służba geologiczna nie powstała, bo wtedy nie ma kto ich kontrolować. To tak może być. To jest niestety sytuacja jasna. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która przydziałała te koncesje, albo nie przydzielała, tak jak wiemy, o telewizji Trwam. Ja zapytałem na komisji sejmowej pana Dworaka, czy wie, o ile wzrosły ceny, czy wartość firm, które uzyskały koncesję. On mówi, że go to nie interesuje. Znaczy on powiedział, że on tego nie wie, bo to nie jest jego przedmiotem zainteresowania. Coś podobnie powiedział. Prawda? No pytanie, no jak może nie wiedzieć takich rzeczy? Przecież jego decyzje mają kluczowy wpływ gospodarczy również dla, w strefie mediów i on powinien się orientować tym, że jeżeli firma, która jest warta minus ileś tam tysięcy czy nawet milionów, prawda, bo ma długi, dostaje koncesję w oparciu o jakieś gwarancje bankowe czy coś w tym rodzaju, nie znam dokładnie sprawy, więc to mówię ogólnikami. I naraz tak uzyskując koncesję, ona może być warta miliony, prawda? No to kto na tym zarabia? Ktoś, kto nie ma żadnej gotówki, ma długi, naraz jest wart wielokrotność tych długów.
No to dobrze, że każdy Kowalski tak by chciał.
No właśnie, więc pytanie, dlaczego zostały te koncesje takim firmom wydane i dlaczego państwo ma do tego dopłacać, kto na tym zarabia, no komu na tym zależy, no. To jest zasadnicza sprawa. I odpowiedzi nie uzyskałem, po prostu nie wiem. To nie może być sytuacja takiej, że nie jest to przedmiotem zainteresowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo ona ma stać na straży interesu narodowego również, bo jest organem państwa.
Panie profesorze, mamy wiele niewiadomych dzisiaj o surowcach energii, o tym gazie łupkowym, z czym chcemy zostawić słuchaczy, bo też pewnie będą podejmowali rozmowy. No nie zrobimy niczego za rząd, za tych, którzy powinni podejmować właściwe decyzje, za wszystkich parlamentarzystów, którzy też mają wpływ, bo ustanawiają prawo, czy podejmują głosowanie. Wiele rzeczy dzieje się w komisjach sejmowych. Prawda?
Więc ja mam taką odezwę, żeby zaczęto się może upominać i żeby posłowie przyjęli wreszcie to, o co ja się upominam. Ustawę o powołaniu Polskiej Służby Geologicznej i uchwałę podjęli o powołaniu nowej komisji w Sejmie, która by miała kompetencje związane z surowcami i energią. Tą energię, nie mówię na przykład o przesyle, ale produkcji energii, prawda? I surowca, czy cała geologia, górnictwo, produkcja energii, po to, żeby sprawy były jasne i czytelne, żeby miał kto dbać od strony przynajmniej legislacyjnej o interesy państwa. Ja również zaproponowałem, żeby ta komisja surowcy energii, uchwała jest złożona i czeka, miała w kompetencji, przynajmniej przejściowo, przynajmniej do czasu powołania Polskiej Służby Geologicznej, możliwość kontroli wydawania koncesji i kontroli handlu, czy zmiany własności koncesji w Polsce. Tak, żeby mogła zablokować na jakiś czas przynajmniej, opiniować i ewentualnie zablokować sprzedaż koncesji. Skarb Państwa sobie z tym nie radzi, nie ma organów kompetentnych do tego. W zasadzie można koncesję sprzedawać jak kto chce. Komu? Sprzedając spółki, które posiadają te koncesje, chociażby w ten sposób, wchodząc w jakiś joint venture czy coś w tym rodzaju, wspólne przedsięwzięcia. Więc to jest w tej chwili kluczowa sprawa. Uchronić Polskę od niekontrolowanego handlu koncesjami, no i od wydawania następnych koncesji, póki nie będzie organu państwa, który będzie tym w odpowiedni sposób zarządzał. Tak? To są dwie kluczowe sprawy i prosiłbym o to, żeby próbować to w jakikolwiek sposób wspierać, rozmawiać na ten temat. Bardzo źle się stało, że w tej chwili wygląda na to, że Polacy są manipulowani informacjami płynącymi ze Stanów Zjednoczonych, z Państwowego Instytutu Geologicznego. Nikt nic nie wie. Bałagan, jeśli chodzi kompetencyjny, legislacyjny, fiskalny, powodujący, że w Polsce w zakresie gazu w łupkach nic się nie dzieje i są wielkie wątpliwości. Chyba komuś na tym bardzo zależy i mu się to udaje.
Dziękuję bardzo za rozmowę, za spotkanie. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
Naszym gościem był pan profesor Mariusz Orion Jędrysek, poseł na Sejm, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, też przewodniczący Zespołu Parlamentarnego Surowców i Energii. Dziękuję też państwu za uwagę, dziękuję za telefony.